Dziękuję Bogu za taki przywilej, że właśnie mogę zająć Wam chwilę czasu i zachęcić do tego, żeby trwać w Słowie. Dzisiaj jesteśmy na kolejnej księdze. Już od pół roku niemalże zachęcam słuchaczy, żeby wzięli się za Słowo i czytali razem ze mną. I mam nadzieję, że przynajmniej niektórzy z Was jesteście w trakcie czytania Słowa Bożego od początku Biblii. Jeżeli nie, zachęcam, żebyście zaczęli to robić, ponieważ czasami ludzie wierzący są ileś lat wierzący, a nie przeczytali całej Biblii. To takie jest smutne. Czy można by użyć innego słowa? Powinniśmy znać Boże Słowo. I to, że budujemy tutaj nowy Kościół w nowej rzeczywistości, w nowej jakości, to jest też to, że chcemy go budować na fundamencie Bożego Słowa. Żeby to było oparte na Bogu. Cokolwiek czynimy, żebyśmy mogli to robić na Bogu. Amen?
Amen.
Bo to ma wieczny wymiar wtedy. To ma wartość, że tak powiem, nie tylko aluminiową, ale to ma wartość taką ponadczasową, niezłomną. I dlatego kolejna księga dzisiaj, księga powtórzonego prawa. Kazania, jeżeli byście chcieli usłyszeć z poprzednich ksiąg i mieć jak gdyby kontynuację, zachętę do tego, żeby trwać, są, czy to część jest tutaj na naszej stronie, Kościół z filarami, albo jeszcze na koszalińskiej stronie Boża Rodzina i tam można sobie posłuchać, jeżeli lubicie w taki sposób sobie pomóc. A myślę, że to jest bardzo praktyczna rzecz. Ostatnio jeden z moich znajomych z kościoła, który jest drukarzem, ma drukarnię i on często w trakcie pracy tu manualnie się zastanawia, wykonuje różne rzeczy, ale słuchał sobie radia często. A mówi, ostatnio włączyłem Biblię online i mówi, od razu jestem zbudowany, bo Słowo Boże dociera do mojego życia. Czasami jest tak, że możemy sobie wykorzystać czas, który mamy, że tak powiem, połowę siebie zajętych, a drugą połowę nie i możemy to wykorzystać, żeby Boże Słowo do nas wpadało, żeby nas motywowało, żeby budowało naszą wiarę. Więc myślę, że to jest bardzo praktyczna rzecz, żeby ten czas wykorzystywać tak medialnie, żeby poprzez te technologiczne jakieś możliwości, żeby to słowo docierało do nas. Piąta Księga Mojżeszowa, tak podzieliłem ją schematycznie na trzy takie części. Księga Powtórzonego Prawa, ona powtarza to, co już zostało powiedziane w poprzednich czterech rozdziałach. Więc ta Piąta Księga Mojżeszowa w pierwszych czterech rozdziałach mówi o przeszłości i przypomina te rzeczy, które już zostały powiedziane. Od 5 do 26 rozdziału to jest mówienie o teraźniejszości, ówczesności, kiedy są przepisy, prawa wymienione, różne przypomniane rzeczy. 613 nakazów było zakonu, więc one są właśnie dotyczące świąt, dotyczące odpowiednich ofiar. To wszystko jest tam wymienione. I ostatnia część, najbardziej taka dramatyczna, wydaje mi się, najbardziej taka wyzywająca, wyzwanie jest tam 27 do 34 rozdziału, które mówią o przyszłości i mówią o wyborze. To, co przed każdym z nas jest. Dzisiaj wybrałeś, że jesteś tutaj. Wybierasz, co zrobisz po południu. Wiele decyzji podejmujemy. I tutaj są bardzo kluczowe decyzje. Na końcu Mojżesz mówi, wybierz życie.
Amen.
Wybierz dobrą drogę, żeby dojść do właściwego miejsca.
Amen.
Są ludzie, którzy żyją i mówią, ja tam nie wybieram, ja się nie zastanawiam, ja żyję tym, co życie przynosi. Więc generalnie planują, że nigdzie nie dotrą. To nie oni podejmują decyzję właściwie, czy to oni żyją. Wielu ludzi zostawia odpowiedzialność na innych, na kimś, a czasami się czują ze zdjętą odpowiedzialnością, ale to jest dziwny rodzaj funkcjonowania. Biblia uczy nas odpowiedzialności i mówi: wybierz życie, wybierz właściwą drogę, wybierz to, co będziesz robił, wybierz to, żeby być razem z kimś, wybierz konkretne miejsce, w którym będziesz, które cię doprowadzi do konkretnego miejsca, tak? I to jest to wezwanie tej ostatnich ksiąg piątej księgi Mojżeszowej. Wybrałem po jednym fragmencie z każdej tej części, żeby móc ten schemat trochę omówić i na końcu taką praktyczną część zastosujemy, w jaki sposób to słowo do naszego życia może wpłynąć, może nas poprowadzić. Tak więc z tej pierwszej części, z tej przemowy dotyczącej przeszłości, wybrałem czwarty rozdział. Czyli jesteśmy w piątej Mojżeszowej, czwarty rozdział, 29 werset. I czytamy tam takie słowa. Będziecie szukać Pana, swego Boga. Znajdziesz Go, jeżeli Go będziesz szukał całym swoim sercem i całą swoją duszą. Jak? Całym swoim sercem i całą swoją duszą. Gdy znajdziesz się w niedoli, spotka cię to wszystko u kresu dni, nawrócisz się do Pana swego Boga i będziesz słuchał Jego głosu. Gdyż Pan, twój Bóg, jest Bogiem miłosiernym. Nie opuści cię, ani cię nie zniszczy. I nie zapomnij o przymierzu z ojcami twoimi, które im zaprzysiągł. Zapytaj się dawnych czasów, które były przed tobą, od dnia, kiedy stworzył Bóg człowieka na ziemi i od krańca aż do kraniec niebios, czy stało się już coś tak wielkiego, albo czy słyszano o czymś podobnym. Czy kiedykolwiek jakiś lud słyszał głos Boga przemawiającego spośród ognia, jak ty słyszałeś i pozostałeś żywy. I te słowa sięgają, zachęcają, żeby ciągnąć wstecz, i żeby sobie przypomnieli te wielkie dzieła Boże, które się działy, kiedy Bóg wyprowadził ich z Egiptu, uwolnił z niewoli, przeprowadził przez morze, wyratował z różnych okoliczności, i one mówią o tym, jaki Bóg jest dobry, jaki miłosierny, jaki wspaniały, jaki wielki. Ja widzę tutaj zachętę, drodzy, dla nas wszystkich, którzy modlimy się do Boga. Myślimy o Bogu, czytamy Jego Słowo. Kiedy sięgniesz wstecz do swojego życia, do takich momentów, w których Bóg cię wyciągnął, wyprowadził, uwolnił, wyratował od wrogów. Zobacz, jakim Bogiem jest Bóg. Czy nie wspaniały? Czy nie wszechmogący? Może dzisiaj jesteś w miejscu, w którym jeszcze nie kojarzysz tych rzeczy. Czasami tak ludzie są, zanim całkowicie pójdą za Bogiem, pewne rzeczy wydarzają się w ich życiu, może ty należysz do tych osób, że coś się dzieje, ale nie za bardzo jeszcze rozumiesz tych wszystkich spraw. Ale przychodzi dzień, kiedy to się wszystko układa w logiczną całość i wtedy mówisz: a, to wtedy Bóg mi pomógł, to nie był przypadek, to Bóg w tym był, a, to tak się wydarzyło. I wszystko układa ci się w logiczną całość, i widzisz, że ktoś czuwa nad twoim życiem, że jest ktoś, kto cię prowadzi, żeby doprowadzić się do miejsca właściwych wyborów. Żebyś nie zginął, ale mógł żyć wiecznie z Bogiem. I tutaj właśnie ta pierwsza część zachęca do wspomnienia i mówi: zobaczcie, jaki jest Bóg, który działał w waszym życiu. To jest ta pierwsza część. Kolejna, najdłuższa część, dotycząca wersetów od 29 do 31, czyli bardzo długi rozmiar słowa, tak, zajmuje się rzeczami, które właśnie były na kartach Biblii. Niektórzy, nawet wiele lat wierzący, nie są w stanie przejść przez trzecią Księgę Mojżeszową, gdzie pełno przepisów jest i niektórzy pokonani są. Mówią, ja nie rozumiem z tych rzeczy nic i po prostu zostawiają, nie przebrną przez to. Ale właśnie to słowo jest tutaj przypomniane, podane, żeby oni wiedzieli, w jaki sposób skrupulatnie, konkretnie, w konkretnych przypadkach żyć i podobać się Panu Bogu. Więc w tych rozdziałach jest to powtórzone, konkretnie opisane, co powinni robić kapłani, jak wyglądają ofiary, jak w konkretne święta się zachowywać. Każdy z ludzi wierzących powinien przynajmniej 3 razy do roku pójść do świątyni i być przed Panem. Wiemy, że w naszym kraju jest tak, że te normy jeszcze spadły i niektórzy mówią 2 razy na święta, te największe, chodzę do kościoła, jestem wierzący, tak? To raczej nie jest dobry kierunek zastosowania tego słowa, bo Biblia zachęca nas, żebyśmy mogli z Bogiem każdego dnia funkcjonować. Amen? Każdego dnia. Z tego szerokiego materiału, to wydaje mi się, że to, co tak wyziera najbardziej, kiedy czytamy tą 5. Księgę Mojżeszową, to ostrzeżenia przeciwko bałwochwalstwu. One tak wyraźnie tu wybrzmiewają, że zdecydowałem, że to jest to, co powinniśmy dostrzec, na co chciałbym zwrócić waszą uwagę. Kiedy czytaliście tą księgę, albo będziecie czytać, mam nadzieję, to wyraźnie są przestrogi przeciwko temu, aby nie wdać się w bałwochwalstwo. 12 rozdział, 29 werset. Oczywiście 5. Mojżeszowa, tak? 12:29. Gdy Pan, Bóg twój, wytępi przed tobą narody, do których idziesz, aby nimi zawładnąć, i opanujesz je, i osiedlisz się w ich ziemi, to strzeż się, abyś nie wpadł w sidła za nimi po ich wytępieniu. Z przed oblicza twego, i abyś nie pytał o ich bogów, mówiąc: podobnie jak te narody służyły swoim bogom, tak i ja uczynię. Nie uczynisz tak Panu Bogu twemu, gdyż czyniły one dla swoich bogów to wszystko, co jest obrzydliwością dla Pana i czego nienawidzi, paląc dla nich w ogniu nawet swoich synów i córki. Zauważyliście? Do czego to doprowadziło? Paląc w ogniu swoich własnych synów i córki. Zaczyna się od posążku. Zaczyna się od jakiegoś rzeźbionego bałwana pozłacanego, a kończy się na morderstwie. I czasami może nam się wydawać, a tam bałwochwalstwo to nie jest taka straszna rzecz. No właśnie, że jest straszna. Ale nie tylko w kategorii tej, że my widzimy jakiś posążek, bo są różne formy i różne sposoby, w jaki sposób ludzie czczą bałwany, tak? Albo inaczej, bałwochwalstwo, czyli idolatria. Idol. Z czym się idol kojarzy? A to już taka bardziej powszechna sprawa, tak? Słyszeliście o jakichś idolach? Znamy jakieś idoli? A może mamy jakiś idoli? I to jest coś, co jest obszarem, w którym już zaczyna się praktyczna rzecz. Bo o ile składanie jakichś ofiar i kadzidełek, człowiek myśli, nie, to nie. Ale dla niektórych już różne obszary rzeczywistości tak ich pochłaniają, tak pochłaniają ich serce, uwagę, życie, że zaczyna to przybierać taką formę dwuznaczną. Zobaczcie. Kiedy Mojżesz poszedł na górę Synaj, aby wziąć przykazania, to co się stało? Czekają, czekają na niego i nie mogąc się doczekać, mówią, nie wiemy, co z tym Mojżeszem się stało. Dajcie tu złoto, zbierzemy i zrobimy Boga, jakiego znamy. A gdzie oni byli tyle lat wcześniej? W Egipcie, nie? A co w Egipcie widzieli? Sąsiedzi chodzili i takiego złotego cielca, byka Apisa i inne stworzenia tam czczono. No to z czym im się Bóg kojarzy? No, zrobimy byka. I ulali sobie byka. Niech to będzie nasz Bóg, bo nie wiemy, co tam z Mojżeszem zniknął. Zrobili sobie Boga. Niech nas poprowadzi. I taka jest idea. Zróbmy sobie Boga i ludzie sobie robią Boga na swoją miarę, wybierają sobie tego idola, który im pasuje i to, co Bogu się należy. Cześć, szacunek, uwielbienie, bo to jest integralną częścią człowieka. Jest pragnienie uwielbienia. Tylko ludzie zamiast Bogu oddawać, to śpiewają, ja Ciebie uwielbiam, ja Ciebie kocham. Miesza się to ludziom, nie potrafią rozpoznać. I zamiast cześć i uwielbienie oddać Bogu, oddają komu? Stworzeniu. Zaczynają wielbić zamiast Stwórcę, zaczynają chwalić stworzenie. Tak? Uwielbiać. Czasami mówimy, ja uwielbiam lody albo coś, bo to się zdeprecjonowało. A ja zawsze wtedy żartem mówię, a ja nie, ja uwielbiam Jezusa. Tak? A lody tylko bardzo lubię. Bo to się rozmyło. Prawda? O, ja uwielbiam coś tam. Tak? No, to uważaj. Bo cześć się należy tylko Bogu. I dlatego bałwochwalstwo jest takim niebezpieczeństwem, przed którym tu przestrzega Biblia, bo te narody, które były przed nimi, Bóg dlatego wytępił. Dlatego, że bałwochwalstwo doprowadziło już ich do tego, że spalali własne dzieci w kulcie, oddając bóstwom, które miały dać im powodzenie i cześć. Tak? Szczęście, zwycięstwo, błogosławieństwo, ale za jaką cenę? Za cenę twojego życia, tego, co masz najcenniejszego. Tak? Bo tak jest skonstruowany człowiek i tak wygląda cześć. Ona wzrasta i dlatego ludzie, którzy czczą jakieś bóstwa, idoli, po prostu robią głupie rzeczy. Tak? Dla tych idoli oni by wszystko zrobili. Niektórzy jeżdżą już po całym świecie i nie ma już granicy, oni się oddają tym idolom. Bo tak się człowiek zatraca w tym, tak? Dlatego, że bałwochwalstwo, idolatria ma w swojej istocie, to jest najczystszy grzech. Bo grzech, czym innym jest grzech, jak szukaniem swoich rzeczy, które ja chcę, bez Boga. Tak? Ten grzech, który był w ogrodzie Eden opisany, że tam wszystko mieli, ale chcieli jeszcze coś więcej. Zamiast wziąć od Boga, zamiast powiedzieć, Panie Boże, chciałbym być mądrzejszy. Tak? Potrzebuję mądrości. Bóg by im nie dał? Biblia mówi, Bóg udziela. Z chęcią. Ale grzech sprawia, że ty nie czekasz na Boga. Sprawia, że my nie czekamy na Boga, tylko chcemy po swojemu. A ja tutaj chcę teraz. Mi się należy. Co ja będę czekał na Boga? Ja wiem, czy On mi da akurat to, co ja chcę, a może da mi coś innego, a może w inny sposób. I grzech prowadzi człowieka niby na skróty. Jak GPS. Mówi, tą drogą chcę pojeść, tak? Ale jedziesz i utkwiłeś w polu, bo się okazało, że ta droga akurat rozpoczyna, tak? A niby była obietnica, że krócej będzie. I właśnie grzech robi w taki sposób, że niby prowadzi nas lepiej, krócej, nie muszę czekać na Boga, ale gwarancji nie daje. Natomiast to, co daje Bóg, to On daje gwarancję, bo zapłacił cenę Bogu. Dlatego możemy Mu ufać. Ale grzech robi, łudzi Cię, że da Ci to, co chcesz, co Ci jest miłe. Tak? Dlatego grzech nas kusi, bo jest miły, się wydaje, że taki fajny, no ja właśnie tego potrzebuję. Jak widzisz coś odrażającego i ohydnego, to nie idziesz w tamtą stronę.
Bo właśnie grzech ma tą formę taką, że mnie to ciągnie. Ale to jest zła droga, bo bez Boga. A więc droga Boża i droga grzeszna. I bałwochwalstwo jest w istocie swojej właśnie tą czystą taką formą grzechu, która sprawia, że ja czczę coś, coś uwielbiam po to, żeby dostać, ale bez Boga. A jakie jest pierwsze przykazanie? Jakie pierwsze przykazanie Bóg dał ludziom?
Oczywiście w 5 Mojżeszowej mamy to zapisane, żeby przypomnieć. 5 rozdział. Pierwsze przykazanie. 5-6. Jam jest Pan Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
5-7. I teraz 5-7. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie.
Wyraźnie to jest najpierwsze przykazanie, tak? Co jest powiedziane?
Nie będziesz miał innych bogów obok mnie.
Bałwochwalstwo nie polega na tym, że ktoś nie wierzy w Boga. Nie. On wierzy w Boga. Jak najbardziej. Nawet go czci. Ale przy okazji ma innych bogów obok niego. Tak? I to jest bardzo niebezpieczne. I dotyczy nas. To jest bardzo praktyczna rzecz ludzi żyjących dzisiaj. No ale mówimy, no ale gdzie? Tu żadnych posążków nie ma. Żadnych tam... Kto tam czci? Może jakoś tam w nocy ktoś tam jakieś właśnie kulty, ale to... Tak? Oczywiście jest to... Ma zastosowanie bardzo praktyczne, dlatego że są różni bogowie. Są różne rzeczy, które sprawiają, że my chcemy podziwiać. One dają nam szczęście, poczucie bezpieczeństwa. Czy chrześcijanin ma ryzyko nowo narodzony, żeby być bałwochwalcą? Chyba nie, to aż przez nikt nie będzie sobie tam robił jakieś figurki. Raczej. Mateusza 10 rozdział. I... Jezus mówi, że nie przyszedł przynieść pokoju, ale miecz. I Ewangelia Mateusza, 10 rozdział, 37 werset. To już nie jest Stary Testament. To już jest Pismo Nowego Testamentu. 10:37 Jezus mówi tak. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto miłuje syna bądź córkę bardziej niż mnie, nie jest mi godzien. Kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto stara się zachować życie swoje, ten je straci. A kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je. I tu Jezus pokazuje, że są obszary życia, które są dobre i słuszne. Bo należy kochać swoich rodziców. Należy kochać swoje dzieci. Należy zajmować się wieloma dobrymi rzeczami w słuszny sposób. Ale jeżeli nie postawimy granicy we właściwym miejscu, to może się okazać, że jesteśmy już po drugiej stronie. Nie możesz dwóm panom służyć, mówi Jezus. Bo albo jednym będziesz się zajmował, a drugim pogardzisz. Albo drugiego wybierzesz i tamte odrzucisz. I granica często jest wąska. Dlatego mówię o tym, żeby powiedzieć, że kiedy Biblia przestrzega wiele razy o bałwochwalstwie, dla nas to też jest ważna wskazówka i są obszary życia, w których my możemy takim pochłaniać dużo czasu, energii, myślenia, że one tak naprawdę są ważniejsze dla nas niż sam Pan Bóg. Ważniejsze niż życie z Bogiem. Ważniejsze niż to, żeby czcić Go. A śpiewaliśmy dzisiaj w tej piosence, świetnie ją wybraliście, tą pierwszą pieśń, że tylko Ciebie, tylko Tobie jest należna chwała, tak? Tylko Ciebie będę chwalił. Tylko Ciebie, bo Tobie się należy tylko chwała. Tylko Tobie będę się kłaniał. Więc rzeczywiście należy zajmować się wieloma różnymi rzeczami, dobrze to robić, ale istnieje ryzyko, że mogę pójść za daleko, tak? I dlatego co Bóg pozwala? Że dzieło naszej pracy runie na przykład, tak? Że to, co robisz, to, co kochasz, zawali się. Dziecko, które hołubisz przez całe życie, raptem wbije ci nóż w serce. To, co uwielbiasz robić dosłownie, przyniesie ci zniszczenie do twojego życia. Bo Bóg pozwala, żebyś dostrzegł, że jesteś w miejscu, w którym za chwilę coś albo ktoś stanie się dla ciebie ważniejsze niż Bóg. I przestrzega cię przed bałwochwalstwem. Tak może się zdarzyć. Tak widzę wskazania z Ewangelii, jako mocne ostrzeżenie. To jest ta druga część. Mówiliśmy, że w tej pierwszej części, piątej Księgi Mojżeszowej, on patrzy wstecz. W tej drugiej części dotyczy teraźniejszości, kiedy mówi o przepisach, prawach. Jest jeszcze ostatnia część, kilka rozdziałów, od 27 do 34, piątej Księgi Mojżeszowej. One są też bardzo wstrząsające. Są najbardziej zatrważające, myślę, kiedy się czyta tą piątą Księgę Mojżeszową. Kiedy czytamy 28 rozdział piątej Księgi Mojżeszowej, to tam jest 15 błogosławieństw, 15 wersetów błogosławieństw, ale 50 wersetów, które mówią: strzeż się, żebyś nie zrobił tego i tego, bo jak wybierzesz tą drogę, przechlapane, mówiąc kolokwialnie. Po prostu tragedia. I to, co się tam czyta, to naprawdę włos się jeży, jakie konsekwencje i groźby są w tym, kiedy człowiek wybiera drogę bez Boga. Bardzo pouczający jest ten 28 rozdział i później następujące, tak, do końca, które mówią o ryzyku, przestrzegają przed tym, co może się wydarzyć. 30 rozdział, 15 werset. 30:15. Patrz, kładę dziś przed Tobą życie i dobro oraz śmierć i zło. I dalej 19 werset. Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię. Położyłem dziś przed Tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, abyś żył Ty i Twoje potomstwo. Wybierz życie, żebyś Ty żył i Twoje potomstwo. Jest tu oznaka błogosławieństwa. Jeżeli wybierzesz dobrą drogę, to dojdziesz w dobre miejsca. A jeżeli wybierzesz złe rzeczy, to gdzie dojdziesz? W złe miejsca. 31 rozdział, 10 werset, czyli jesteśmy ciągle tu tak samo. 31:10. Dał im Mojżesz taki rozkaz. Po upływie każdego siedmiolecia w roku umorzenia długów, święto szałasów, gdy przyjdzie cały Izrael, by pokazać się przed obliczem Boga na miejscu, które wybierze, odczytasz ten zakon przed uszami całego Izraela. Odczytasz ten zakon. Te przestrogi, te ostrzeżenia przeczytasz, bo w nich jest życie. I kiedy dzisiaj czytamy, kiedy dzisiaj zachęcam do czytania, kiedy te wszystkie rozdziały tutaj wybrzmiewają, to one właśnie zachęcają nas i ostrzegają, żebyśmy postawili Boga na właściwym miejscu. Jezus w Ewangelii mówi, jakie jest najważniejsze przykazanie. Tak? Właśnie kochać Boga całym sercem. Kochać Boga z całego serca. Bo jak Go będziemy połowicznie tylko kochać, to druga połówka zostanie dla kogo? Dlaczego? I ta połówka, to rozdwojone serce może sprawić, że wystartujesz dobrze, ale skończysz źle. Dlatego ostrzega Biblia, wybierz życie, idź Bożą drogą. I to słowo mieli czytać, mieli sobie przypominać, aby nim żyć. Tak jak brat Adam ostatnie 2 tygodnie uczył tutaj z tego miejsca, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. I Adam zachęcał, jak to słowo powinno w naszym życiu być, żeby umocnić naszą wiarę, tak? Bo słowo nie jest po to, żeby je czytać. Ilu ludzi wierzących, ja to czytam, ja to znam, się mogą tam chwalić czytaniem. To nie o to chodzi. Czytać generalnie każdy teraz potrafi, tak? Chodzi o to, żeby to słowo mieszkało w naszych sercach. Amen? Żeby ono wychodziło z naszego życia i nas prowadziło. Tak? Żeby to słowo mnie napędzało. Żeby to był napęd dla mojego życia. A nie tylko cytaty. Słowo nie jest po to, żeby je tam mówić, cytować i nazywać. Chyba, że jest to treść, która z serca Twojego wypływa, tak? Także chciejmy wszystko robić. I czytać, i cytować, i wyznawać, i trzymać się tego słowa, ale po to, żeby ono było zakorzenione w naszych sercach. I dlatego to, ja mogę Wam tutaj pół godziny, właśnie pół godziny i 2 minuty mijają mojej przemowy, więc kończę, ale to jest odpowiedzialność każdego z Was i mnie, że ja mam to słowo brać i nim żyć. Dlatego zachęcam Was do czytania, ale nie tylko poznawania tutaj, żeby wiedzieć, tylko to, co Adam robił wcześniej, co ja, co Zbyszek, co wie, że będziemy tutaj robić, to, co wyśpiewujecie tutaj, to jest wszystko to, żeby to słowo ucieleśniało się w naszym życiu. Żeby ono było realne, i sprowadza się do tego, co tu Biblia mówi. Oto kładę przed Tobą życie i śmierć. 2 drogi. A wiemy, że Jezus jest życiem. On jest drogą. Wybierz życie, żeby żyć. To jest Twój wybór. Dlatego Biblia zachęca, woła i apeluje, przypomina, napomina. Wybierz życie, abyś żył. I dlatego to jest dobre miejsce. Bo możemy się motywować, zachęcać do tego, żeby trzymać się Bożych treści. Niech imię Pana będzie uwielbione.